Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moimi gośćmi są pani Agata Papież i pan Michał Gaweł, Caritas Archidiecezji Białostockiej. Podczas naszego ostatniego spotkania rozmawialiśmy o działaniach na rzecz Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia. Potrzebne były pieniądze na pilny remont. Jak sytuacja wygląda w tej chwili?
Pieniądze są nadal potrzebne. Może od tego zacznę. Jest dobra wiadomość. Jeśli jest się optymistą, to możemy powiedzieć, że połowę tej sumy, której potrzebowaliśmy, już nazbieraliśmy i to jest 500 000 zł. A jeśli jest się pesymistą, to można powiedzieć, że drugie tyle brakuje, więc potrzeby są. To od tego zacznę. Jeśli chodzi o sytuację związaną z remontem, to remont ten jeszcze nie ruszył. Dlatego między innymi, że wciąż zbieramy pieniądze, wciąż te fundusze są nam potrzebne. Ale też dlatego, że tutaj takie sprawy formalne są w toku, na przykład rozmowy z Lasami Państwowymi. Natomiast jeśli chodzi o taki termin planowany rozpoczęcia prac, to jest to marzec tego roku. Jak tylko uda nam się dzieci przenieść do ośrodka obok, ponieważ ten ośrodek Metanoia jest w Puszczy Knyszyńskiej i na tym samym placu znajdują się dwa budynki, to z tego budynku, który będzie remontowany, przenosimy dzieci do budynku obok. Więc to jest taki plan na marzec. I jak tylko młodzież przeniosą się do budynku obok, to wtedy ruszamy z pierwszymi pracami.
Czyli te terminy, choć ciągle odległe, nie są w jakiś sposób zagrożone, mam nadzieję.
Nie. Na szczęście termin związany jakby z... z koniecznością tego remontu przesunął się do końca roku, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że do końca 2016 roku te prace muszą być przeprowadzone, w innym wypadku grozi mu zamknięcie. Na szczęście mamy taką sytuację, że ten termin się przesunął do 2017, do grudnia, więc liczymy na to, że spokojnie jesteśmy w stanie ten remont przeprowadzić do tej pory, chociaż oczywiście wszystko zależy od hojności naszych darczyńców i od tego, czy tą kwotę pozostałą, czyli kolejne 500 000 jesteśmy w stanie uzbierać.
A gdzie w tej chwili szukacie tych środków? Gdzie szukacie tych darczyńców?
No przede wszystkim liczymy na naszych stałych darczyńców, którzy nas wspierają systematycznie albo comiesięcznymi wpłatami, albo wpłatami systematycznymi co jakiś czas. Szukamy tych pieniędzy również u przedsiębiorców, u biznesmenów, u osób, które mają więcej pieniędzy, które mogą się też podzielić różnymi materiałami budowlanymi czy wyposażeniem, które jest potrzebne do remontu. Apelujemy bardzo mocno do państwa o przekazywanie 1% podatku, bo na pewno część z tych pieniędzy, które zbierzemy w ramach kampanii 1%, zostanie przeznaczona również na pokrycie tych kosztów związanych z remontem. I już za moment rozpoczynamy po raz kolejny kampanię Kilometry Dobra i na pewno środki z tej kampanii przeznaczymy również na prace remontowe.
To jeszcze do tych przedsięwzięć wrócimy, a na razie sięgnijmy pamięcią wstecz, bo kilka tygodni temu pojawiła się taka informacja o konieczności likwidacji ogrzewalni. Tak to zabrzmiało wtedy. Jak ta sytuacja wygląda w tej chwili?
Tak, zamknęliśmy ogrzewalnię, natomiast nie był to nasz pomysł do końca, ponieważ w Polsce zmieniło się prawo i większość organizacji pozarządowych w Polsce, które prowadziły placówki dla osób bezdomnych, stanęły przed takim dylematem, co zrobić z osobami, o których urzędnicy czy prawodawca mówił o tym, że są niesamoobsługujące się. To znaczy o takie osoby, które przychodziły do ogrzewalni, ale były na przykład pod wpływem alkoholu. Było to połączone z różnymi niepełnosprawnościami i z chorobami. I często było tak, że przychodziły do nas osoba i nie byliśmy w stanie stwierdzić, czy ta osoba jest osobą samoobsługującą się. Jak zmieniła się ustawa, to organizacje dostały zakaz przyjmowania tego typu osób, jeżeli w placówce nie było odpowiedniego personelu medycznego.
Czyli chodziło o swego rodzaju zapewnienie opieki medycznej?
Tak, zapewnienie opieki medycznej, ale też w takiej organizacji czy placówce powinna być osoba, która potrafi ocenić stan zdrowia tej osoby, ale też osoba, która będzie wspomagać osobę bezdomną w tej sytuacji.
w waszej placówce takiej osoby nie było.
Myśmy nie mieli personelu medycznego w naszych placówkach. Mieliśmy tylko dyżurnych. Często to byli wolontariusze. Więc myśmy przeorganizowali nasze placówki, ale z taką myślą, żeby nic się nie stało osobom, które przebywały u nas wcześniej. Część osób, które mieszkały w ogrzewalni, czy przychodziły do ogrzewalni, trafiły do noclegowni. Również zmieniliśmy funkcjonowanie placówki dla bezdomnych na ulicy Sienkiewicza. Wcześniej tam było schronisko i noclegownia, teraz jest tylko noclegownia, ale w noclegowni zwiększyła się ilość miejsc do ponad 120. I teraz właśnie na ulicy Sienkiewicza przyjmujemy mężczyzn bezdomnych, a na ulicy Raginica kobiety bezdomne, gdzie też mamy noclegownię. Natomiast osoby pod wpływem alkoholu przewożone są przez straż miejską do Izby Wytrzeźwień lub policję. Więc no, musieliśmy to przeorganizować z tego względu właśnie, że zmieniło się prawo.
A czy w sensie liczbowym to zmieniło coś, jeśli chodzi o sytuację osób potrzebujących? Czy na przykład zwiększyła liczba miejsc gdzieś?
Znaczy zauważyliśmy taką tendencję, że część osób bezdomnych, tych, którzy przychodzili do ogrzewalni, nagle okazało się, że jednak mają gdzieś jakieś miejsce zamieszkania. Niektóre osoby, te, które były pod wpływem alkoholu, zmobilizowało to do tego, żeby po prostu przestać spożywać alkohol, tylko pójść do noclegowni, gdzie trzeba być trzeźwym. Ponieważ ogrzewalnie były tak skonstruowane, że po prostu mogły tam przebywać osoby nietrzeźwe. Natomiast w innego typu placówkach, tak jak noclegowni, schroniska, muszą to być osoby trzeźwe. Więc tak naprawdę też zmobilizowało to osoby bezdomne do tego, żeby pracować nad sobą.
Sytuacja wydaje się więc raczej zmierzająca w tę dobrą stronę, bo jeśli jest to swego rodzaju doping do chociażby powstrzymania się od spożywania alkoholu, no to chyba o to również chodzi.
No mieliśmy różnego typu obawy, natomiast okazało się, że w rzeczywistości jest tak, że faktycznie poprawiło to sytuację też osób bezdomnych, pomimo tego, że nie prowadzimy właśnie tej placówki, czyli ogrzewalni, która jest przeznaczona dla osób też pod wpływem alkoholu.
A jak na przestrzeni lat wygląda kwestia ilości osób bezdomnych, które chociażby próbują korzystać z tego rodzaju instytucji pomocowych jak wasza?
Pomorskie Forum na Rzecz Ochrony Bezdomności co roku robi badania różnego typu dotyczące bezdomności. No i ta skala osób bezdomnych jest dość stała. Jak był robiony spis osób bezdomnych na Podlasie, nie mówię o tegorocznym, ale tych wcześniejszych, to ta skala jest około 500 osób. I ilość osób się utrzymuje mniej więcej. Co jest ciekawe, jak weźmiemy inne kraje europejskie, to bez względu na to, czy po prostu kraj jest bardzo bogaty, czy ma rozwinięty system pomocy osobom bezdomnym, to istnieje pewna ilość osób w populacji, które stają się osobami bezdomnymi. Oczywiście trzeba temu zapobiegać, trzeba robić wszystko, żeby tych osób nie było, pracować z nimi, tworzyć systemy, które są skuteczne i pomagają wychodzić z bezdomności. No ale zawsze bezdomni byli.
Kojarzy nam się bezdomność z trudną sytuacją, z jakąś życiową tragedią, zakrętem, który doprowadza do bezdomności. A czy są wśród bezdomnych bezdomni z wyboru?
Ja mi się nie podoba takie mówienie o tym, że są osoby z wyboru. Rzadko to się zdarza. Jak patrzymy na osoby bezdomne, to często jest tak, że jak patrzymy na historię i dramaty ludzkie, to widzimy często, że tych czynników jest bardzo wiele, które sprawiły, że osoba bezdomna no, weszła w bezdomność. Często te problemy zaczynają się już nawet w łonie matki. No bo jeżeli na przykład mama spożywa alkohol, jest w ciąży, to po porodzie często na przykład dziecko ma zespół FAS albo różnego typu niesprawności czy niepełnosprawność, która powoduje, że potem no już są pierwsze kroki do wchodzenia w bezdomności. Na przykład taka osoba no, nie radzi sobie z nauką, wychowuje się w rodzinie, która jest dysfunkcyjna. No i często jest tak, że tak, to mogą być tego typu sytuacje, a czasami tu mam różnego typu, innego typu dramaty, nawet jak tak nie było, no to, nie wiem, alkohol też w Polsce jest takim częstym czynnikiem i alkoholizm, szczególnie u mężczyzn, bo większość osób bezdomnych w Polsce to mężczyźni i są to osoby w większości uzależnione od alkoholu. Teraz coraz częściej zdarzają się też od środków psychoaktywnych. Natomiast jak porównamy na przykład bezdomnych we Francji, to tam właśnie alkoholizm nie jest dominujący, ale na przykład dominujący jest u polskich bezdomnych, na przykład w Paryżu.
Czyli jeśli słyszymy, widzimy taką sytuację, często pokazywaną w mediach, iż osobie bezdomnej, koczującej gdzieś w bardzo trudnych warunkach, składana jest propozycja, że istnieją instytucje, miejsca, które mogą mu pomóc i ta osoba odmawia, to wcale nie oznacza, że jest to tak zwany bezdomny z wyboru.
Ja bym tak nie powiedział, że jest to bezdomna z wyboru. Właśnie z tego względu, że no, każdy człowiek ma swoją własną historię, swojego własnego życia. I często te losy są naprawdę, naprawdę trudne. Są też czasami osoby eksmitowane, które sobie nie radziły, z niepełnosprawnościami różnego typu. Więc na pewno ja bym tak nie powiedział, że jest to bezdomność z wyboru. Tych czynników naprawdę jest bardzo, bardzo wiele. No sami, tak patrzymy na historię naszego życia, widzimy o tym, że mieliśmy różnego typu sytuacje, które były trudne. I tylko nie każdy z tymi trudnymi sytuacjami sobie potrafi radzić, albo po prostu nie miał osób, które go wspierały w tych trudnych sytuacjach. Natomiast na pewno trzeba reagować też, jak widzimy osoby bezdomne, dzwonić na, szczególnie w takich miejscach niemieszkalnych, szczególnie w okresie zimowym, w okresie mrozów. Należy reagować, ponieważ w ten sposób można pomóc tym osobom.
Wróćmy do kwestii 1%, bo to hasło powszechnie znane już w naszym społeczeństwie to dla was jedno z głównych źródeł finansowania działalności. Czy na przestrzeni ostatnich lat zmienia się struktura wydatków z tego 1%, czy prowadzicie cały czas tym samym trybem swoją działalność?
Mówiąc o 1% podatku, ja bym zaczęła przede wszystkim od tego, że Caritas jest największą organizacją pozarządową na terenie województwa podlaskiego. I w przypadku różnych innych organizacji, o których słyszymy w mediach, czy których billboardy widzimy na mieście, w kampaniach tych organizacji mają o tyle łatwo, że mówią o konkretnej jednej grupie osób, której pomagają. Czyli na przykład osobom starszym, osobom chorym, dzieciom niepełnosprawnym. W przypadku Caritas my mamy bardzo szeroki wachlarz osób potrzebujących. I tak naprawdę ciężko jest nam mówić o jednej konkretnej placówce, której pomagamy. Bo tak jak w roku ubiegłym na przykład mówiliśmy o Metanoi, o tej wielkiej potrzebie remontu, to owszem, była to nasza główna i paląca potrzeba. I tak jak wspominałam wcześniej, nadal jest to nasz główny problem finansowy. Natomiast my nie możemy zapomnieć o tym, że Caritas prowadzi ponad 30 różnych innych, czy to jednostek, czy to placówek. Jeśli chodzi o 1%, to oczywiście te pieniądze rozkładają się na potrzeby wszystkich placówek, ale zawsze jest tak, że w każdym roku mamy jakąś jedną czy kilka dużych potrzeb. No, tak jak mówiłam, w tym roku na pewno jest to jeszcze Metanoia, ale oprócz tego potrzebujemy pieniędzy na remont dachu w naszym rodzinnym domu dziecka. To jest bardzo duży koszt, bo to jest 30 tysięcy złotych. Remont jest prowadzony również w środowiskowym domu samopomocy przy ulicy Pogodnej w Białymstoku. I oprócz tego Samarytanin, to jest centrum charytatywne, centrum pomocy, w którym wydajemy paczki żywnościowe i ubrania osobom ubogim, osobom potrzebującym. Też musi być rozbudowane, ale oprócz tego musi być bardziej dofinansowane, ponieważ okazuje się, że jedna z dużych organizacji w Białymstoku, która do tej pory pomagała poprzez wydawanie żywności białostoczanom, zamknęła tą działalność. W związku z czym osoby, które wcześniej korzystały z pomocy tamtej organizacji, przyszły do nas. Natomiast my nie mamy dodatkowych dotacji, więc z tym samym budżetem musimy sobie poradzić z nowymi osobami, które do nas się zgłaszają. Więc na pewno są to takie duże potrzeby, o których możemy mówić, ale oczywiście, tak jak mówię, spektrum potrzeb jest bardzo duże. Może warto też tutaj wspomnieć o stacjach opieki, które no, w tym roku myślę, że też trzeba bardzo mocno dofinansować i na pewno będą to też pieniądze z 1%.
W sytuacji 1% słyszymy też często, co zresztą również w naszym województwie się odbyło w formie kampanii, takie nawoływanie, by wspierać organizacje lokalne. Wy jesteście instytucją, która można by powiedzieć ma doświadczenia zarówno te lokalne, jak i w szerszym zakresie, ogólnopolskim i nie tylko. Jak patrzycie na tego rodzaju inicjatywy? Czy rzeczywiście warto w pierwszej kolejności patrzeć na tych, którzy działają tu blisko wokół nas?
Chociaż jesteśmy organizacją ogólnopolską i też międzynarodową, bo jesteśmy w dużej sieci, to u nas jest tak, że każda Caritas decyzjalna ma oddzielną osobowość prawną, czyli tak naprawdę my działamy lokalnie. jak patrzymy na naszą działalność, no to ona jest skierowana do głównie osób, które mieszkają na terenie województwa podlaskiego. Natomiast co jest ważne, uczestniczymy też w działaniach, które są międzynarodowe, na przykład wspieramy uchodźców lub innego typu, ale robimy to wtedy we współpracy z Caritas Polska, innymi Caritas diecezjalnymi i innymi Caritas narodowymi.
I dlatego właśnie jestem ciekaw waszych doświadczeń, bo z jednej strony łatwo ulegamy różnego rodzaju kampaniom, które nas nakierowują na jakiś kierunek pomocy, a z drugiej strony właśnie, może tu obok gdzieś nas jest instytucja, którą by warto wesprzeć. Czy istnieje możliwość, aby w jakikolwiek sposób wyważyć, która forma działalności, w sensie wspierania 1% jest lepsza? Ta lokalna, czy ta taka w szerszym zakresie?
Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia i że tak naprawdę osoba, która rozlicza się z podatku, kieruje się własną potrzebą serca, tak? Krótko mówiąc, wyznacznikiem mogą być bardzo różne rzeczy. Czasami osoby, które się rozliczają z podatku, jakby przekazują ten 1% na przykład na pomoc jakiemuś choremu dziecku znajomego. Ja to rozumiem. I chociaż to może być dziecko na przykład, nie wiem, z Warszawy czy z Poznania, no to dla mnie jest oczywiste, że po prostu ktoś kierując się potrzebą serca pomaga komuś z jakiegoś odległego zakątka kraju. Natomiast ja bardzo skłaniam się ku temu, żeby te pieniądze pozostawały, czy to w naszym mieście, czy w naszym województwie. Między innymi też dlatego, że każdy z nas tak naprawdę może w którymś momencie życia znaleźć się w sytuacji osoby potrzebującej. W związku z tym warto spojrzeć też na to, że pomagając organizacjom naszym lokalnym, pomagamy naszym sąsiadom, naszym znajomym, a być może kiedyś sami będziemy potrzebowali takiej pomocy i skorzystamy z tych pieniędzy.
Takim dobrym przykładem też takiej działalności, my chcemy w tym roku zbierać środki z 1% na zakup samochodów do stacji opieki Caritas. To jest taki dobry przykład właśnie współpracy międzynarodowej, ale z drugiej strony działalności bardzo lokalnej, bo stacje opieki jak powstawały, to jeszcze kanclerzem w Niemczech był Helmut Kohl. I on, osoby ze Śląska Opolskiego wyjeżdżały do Niemiec często. On zauważył, że jest taki problem w Polsce osób starszych, które wyjeżdżają do Niemiec, no i są obciążeniem dla niemieckich służb, czy systemu pomocy społecznej, czy zdrowotnej. I wtedy założono w Polsce, na początku właśnie na terenie ziemi opolskiej, stację opieki Caritas na wzór niemiecki. To są takie stacje, które, w których są pielęgniarki lub opiekunki medyczne, które dojeżdżają do osób chorych i pomagają im. I pierwszy zakup tych samochodów to właśnie był zakup przez Caritas niemiecką. Otrzymaliśmy w darowiznie te samochody. One jeszcze niektóre jeżdżą, są w kiepskim stanie. Flotę musimy wymienić, a jest to działalność bardzo lokalna, ponieważ my tych stacji mamy sporo i są to głównie stacje poza Białymstokiem, ale w naszym regionie. I mamy takie stacje na przykład w Choroszczy, w Gródku, w Krękach, w Kuźnicy, w Nowym Dworze, w Szudziałowie. Tam mamy takie punkty, gdzie są panie pielęgniarki lub opiekunki medyczne i one tym samochodem dojeżdżają do osób potrzebujących. Na przykład pielęgniarki świadczą zadania w formie podstawowej opieki zdrowotnej, a opiekunki zajmują się osobami starszymi. I dzisiaj na Podlasiu to jest bardzo duży problem i bardzo poważny, jeżeli chodzi o osoby starsze i opuszczone, bo widać po tendencjach demograficznych, że Białystok się powiększa, jest coraz więcej osób, natomiast trzeba pamiętać o tym, że w tych wszystkich małych miejscowościach wokół Białegostoku, na przykład wzdłuż granicy, mamy bardzo dużo osób starych, opuszczonych przez dzieci, które wyjechały za granicę albo do dużych ośrodków i nie ma się kto nimi zajmować. I ci wójtowie, burmistrzowie mówią nam o tym, że jest to poważny problem, dlatego te nasze stacje tam funkcjonują. Chcemy je też rozwijać, chcielibyśmy zakładać nowe stacje i w tym roku część środków z 1% chcielibyśmy przeznaczyć na wymianę właśnie tej floty samochodów, którymi opiekunki, pielęgniarki dojeżdżają do osób potrzebujących, ale również chcielibyśmy utworzyć nowe stacje po to, żeby one pomagały tym osobom, które są samotne i po prostu obłożnie chore często właśnie w własnych domach.
Czyli potrzeb jest mnóstwo, jak co roku zresztą. To jeszcze powiedzmy o akcji, która chyba powróci niebawem, ma bardzo nośny slogan reklamowy, jeśli tak to można nazwać. Kilometry dobra.
Tak, jest to akcja ogólnopolska, która już zagościła, można powiedzieć, na stałe w Caritas i w naszym mieście. Akcja charytatywna, kampania na rzecz organizacji pozarządowych. Każda z organizacji w Polsce biorąca udział w tej kampanii wyznacza sobie w danym roku jeden konkretny cel, na który zbiera pieniądze. A zbieramy pieniądze w sposób bardzo ciekawy, myślę, że ekscytujący, emocjonujący. Próbujemy pobić rekord Guinnessa w układaniu złotówek w kilometry. Przypomnę, że jeden kilometr to 44 tysiące złotych i do tej pory wciąż jeszcze rekord Guinnessa należy do organizacji z Austrii, która ułożyła swego czasu 75 kilometrów dobra, więc aby pobić ten rekord Guinnessa, musimy wspólnie z organizacjami z Polski pobić właśnie taki rekord. W poprzednich latach, przez dwa pierwsze lata, kiedy uczestniczyliśmy w tej kampanii, zbieraliśmy środki głównie na osoby niepełnosprawne. Teraz kierujemy się po raz kolejny na osoby uzależnione, na dzieci i młodzież, czyli krótko mówiąc na ośrodek Metanoia i na ten remont, który jeszcze nas czeka. I w ubiegłym roku udało nam się zebrać 217 tysięcy w ramach tej kampanii. No i wierzymy, że ten wynik będzie lepszy, bo też zauważamy taką tendencję, że z roku na rok udaje nam się tych pieniędzy zebrać coraz więcej. W pierwszym roku to był niecały kilometr, czyli ponad 43 tysiące złotych. Rok później to już było około 80 tysięcy, czyli jakby 2 kilometry, w roku trzecim 217, no to wierzymy, że w tym roku będzie to co najmniej podwójna suma.
Kiedy rozpocznie się to całe przedsięwzięcie?
Zawsze rozpoczynamy w marcu. 1 marca rusza kampania, wtedy też można przez stronę kilometrydobra.pl przelewać pieniądze. Można oczywiście wpłacać także środki, czy to do puszek, tak, czy zgłaszając się do naszego sekretariatu przy ulicy Warszawskiej 32. A wielki finał zawsze lokuje się gdzieś tam w okolicach Dnia Dziecka. W tym roku będzie to 4 czerwca. I wtedy to właśnie fizycznie te złotówki uzbierane będziemy układać na placu. Planujemy w tym roku finał połączyć po raz kolejny z targami ekonomii społecznej, więc będzie to, tak myślę, duża, bardzo fajna impreza. Wciąż jeszcze myślimy, w jakim miejscu to się będzie odbywać, ale na pewno gdzieś w centralnym miejscu Białegostoku, więc warto przyjść. Myślę, że będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla rodzin i jak zwykle koncerty, także już teraz zapraszamy.
To pewnie się jeszcze z tej okazji spotkamy w naszej audycji i będziemy naszych słuchaczy informować o tych bieżących kwestiach związanych również z kilometrami dobra. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moimi gośćmi byli Agata Papież i Michał Gaweł, Caritas Archidiecezji Białostockiej.
Dziękuję bardzo.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.